Twoje zdrowie, Twoja odpowiedzialność, czasopismo Harmonia, maj-czerwiec 2020. Artykuł pod tytułem Koherencja serca i mózgu w kryzysie. Autor Władysław Batkiewicz. Nie jest ważne, że upadniesz, ale ważne, że się podniesiesz. Niełatwo napisać w obecnym czasie panującego koronawirusa tekst o koherencji serca bez wpadania w tanie moralizatorstwo czy banały. Od miesiąca świat, który znaliśmy, rozpada się na naszych oczach. Nikt nie wie, kiedy to się skończy, ani jak będzie wyglądała przyszłość. Zaznajemy chaosu prawie na każdej scenie życia. Zaczyna się era problemów. Pomijając dyskusję o pochodzeniu koronawirusa i związanych z tym tematem spiskowymi teoriami dziejów różnego rodzaju, pozostaje konfrontacja z czymś, co jest najprawdopodobniej groźniejsze od samego wirusa. Strach. Coraz więcej ludzi zaczyna się bać, tracąc nadzieję na godne życie. Ogromna część osób pozostaje bez pracy. Powietrze wibruje lękiem i wielką niewiadomą. Lęk jest jedną z najbardziej destrukcyjnych emocji. Na krótko może być czynnikiem motywującym, źródłem inspiracji i siły do działania. Jednak trwający dłużej staje się bardzo niebezpieczny. Lęk jest w stanie wyciągnąć z dna podświadomości okropne cechy, wyzwolić najgorsze instynkty, wyssać siłę życiową, zaburzyć jasność myślenia i zniszczyć kreatywność. Może również obudzić na nowo problemy przepracowane wcześniej terapiami różnego rodzaju. Lęk jest zaraźliwy. Potrafi przechodzić z jednej osoby lub grupy ludzi na innych. U niektórych wyzwala apatię, prowadzącą do utraty chęci do życia i motywacji do robienia czegokolwiek. U jeszcze innych może spowodować panikę oraz niekontrolowany wzrost agresji, zarówno werbalnej, jak i fizycznej. Lęk wyzwala też drzemiące pod wygodną kołderką dobrobytu demony o niezliczonej ilości twarzy. Niszczy nie tylko psychikę, ma również negatywny wpływ na ciało. Udowodniono na podstawie badań naukowych, że osłabia on pracę układów i narządów wewnętrznych naszego ciała. Zaburza działanie mechanizmu homeostazy, będącej podstawą procesu samoregulacji, czyli możliwości samoleczenia organizmu. Od lęku jest bardzo blisko do utraty nadziei i rozpaczy. Lękowi przeważnie towarzyszą czarne i natrętne myśli, podsuwające bezlitośnie same najgorsze scenariusze rozwiązania bolesnych problemów. Osoby, które doświadczyły lub doświadczają tego typu emocji, znakomicie wiedzą, że nawet ulotna myśl, bardzo często całkowicie oderwana od rzeczywistości, potrafi w jednej sekundzie zburzyć długo budowaną pogodę i spokój ducha. Długotrwały lęk zapisuje się na poziomie układu nerwowego i doprowadza niejednokrotnie do fizycznych zmian w mózgu. Dzisiaj wiadomo, że może doprowadzać to do degradacji neuronów płata przedczołowego, odpowiedzialnego za osobowość, inteligencję i kreację, ale jednocześnie może prowadzić do nadmiernego wzrostu neuronów w ciele migdałowatym, odpowiedzialnego m.in. za degenerowanie negatywnych emocji. Aaron Antonowski, amerykański socjolog żydowskiego pochodzenia, jako pierwszy doprowadził do świata psychologii pojęcie poczucia koherencji. Po II wojnie światowej przeprowadził dużą ilość rozmów z byłymi więźniami obozów koncentracyjnych pochodzenia żydowskiego, czyli z ludźmi, którzy przeszli w swoim życiu piekło. Wielu z nich po powrocie do normalnego życia nie potrafiło sobie poradzić ze wspomnieniami z przeszłości. W czasach pokoju zapadali na różnego rodzaju choroby niszczące psychikę i ciało, bardzo często kończące się śmiercią. Natomiast znaczna część tych ludzi odnalazła się w nowych realiach i wiodła w miarę możliwości spokojne życie. Antonowski po latach pracy zaczął dostrzegać pewne podobieństwa, wspólne cechy łączące ludzi z tej drugiej grupy. Według niego potrafili oni stworzyć prosty, nieobciążony nadmiernymi filozofiami sposób postrzegania świata, aby odnaleźć zdolność rozumienia otaczających ich wydarzeń. Charakteryzowali się zaradnością w licznych, bardzo często trudnych sytuacjach życiowych. Wyróżniało ich poczucie sensowności w otaczającym świecie i umiejętność podejmowania właściwych decyzji oraz kreowania własnego życia. Ale niezależnie od tego, ludzi tych charakteryzowała jeszcze jedna cecha. Potrafili oni w swojej wyobraźni stworzyć inny świat, piękny, z którego czerpali siłę do życia. I nie była to na pewno ślepa ucieczka przed realnym życiem. Ludzie ci przeżyli obozy koncentracyjne, gdzie wielokrotnie w ciągu dnia spotykali się z bezpośrednim zagrożeniem życia. Musieli więc być przez cały czas skoncentrowani na tu i teraz. Dla wielu z nich tym, co utrzymywało ich przy życiu, była wiara w Boga, w Jego bezwarunkową miłość. Miałem osobiście możliwość spotkań z osobami, które przeszły piekło łagrów sowieckich. Twierdzili oni, że metody niszczenia i zabijania ludzi przez hitlerowców nosiły znamiona cywilizacji, natomiast Sowieci posługiwali się barbarzyństwem w najbardziej dosłownym tego słowa znaczeniu. Pewien starszy pan opowiadał, że ratunkiem przed tym, czego doświadczał na Syberii, jak również po powrocie do kraju, była umiejętność odczuwania wdzięczności za każdy przeżyty dzień. W latach 90. ubiegłego wieku prowadziłem grupę wsparcia dla ludzi dotkniętych chorobą nowotworową. Pozwolę sobie tutaj przytoczyć historię Jana. Miał on raka nerki i moczowodu, przeszedł operację, a rok później dowiedział się o nowotworze i nawrocie choroby. Trafił podobnie do szpitala. Prowadzący Jana lekarz powiedział mu, że choroba przybrała bardzo agresywną formę i że pozostało mu nie więcej niż miesiąc życia. Lekarz proponował mojemu przyjacielowi, aby zajął się w tym czasie sprawami spadkowymi i pożegnał się z rodziną. Jan jako człowiek wierzący przyjął informację ze spokojem i pogodził się z perspektywą szybkiej śmierci. Ze względów proceduralnych musiał zostać w szpitalu jeszcze 2 dni. Trafił na salę, gdzie leżał człowiek z rakiem kości ramienia. Z jakichś powodów nie można było przeprowadzić operacji amputacji kończyny, która straszliwie go bolała. Jedynym sposobem uśmierzenia bólu było trzymanie ręki pod strumieniem zimnej wody. Wygląd ręki tego mężczyzny był przerażający. Skóra i mięśnie odchodziły od kości. Dla Jana widok ten był szokiem. Od rana nie spał, modląc się do Boga z wdzięcznością, że sam mimo ciężkiej choroby nie musiał tak bardzo cierpieć. Nad ranem na chwilę zasnął, a po obudzeniu nie był zmęczony. Wręcz przeciwnie, czuł się jak nowonarodzony i wiedział, że będzie żył. Jego życie trwało jeszcze od tego momentu ponad 15 lat. Piszę o tym dlatego, że z wieloletnich obserwacji na sobie, pacjentach i kursantach przekonałem się, że wdzięczność jest jedną z najsilniejszych emocji regenerujących psychikę i ciało. Jest znakomitym lekarstwem dla rozdygotanego i spanikowanego umysłu, który w takich chwilach albo użala się nad sobą, albo rozpacza. Wdzięczność za najprostsze sprawy na świecie, za rzeczy, o których na co dzień nikt nie myśli. Przy odrobinie wysiłku może powstać bardzo długa lista przyczyn, dzięki którym będzie można zobaczyć świat i swoje życie z innej perspektywy. Kolejnym mechanizmem budującym psychikę jest rozpamiętywanie dobrych chwil z życia napełnionych radością, wzruszeniem i ciepłem. W trudnych chwilach warto wracać do przeszłości, przeżywać te pozytywne emocje na nowo, oglądać stare zdjęcia i rozmyślać o nich. Dobre wspomnienia obudzą ciepło w sercu, które jest najsilniejszym antidotum na stany lękowe, depresję i natręctwo myśli. Człowiek jest stworzony do życia w przyrodzie. Jest mu ona niezbędna z punktu widzenia potrzeb fizycznych, emocjonalnych i duchowych. Jeżeli tak, jak w ostatnich tygodniach, nie można korzystać z jej dobrodziejstw w sposób bezpośredni, zakaz wchodzenia do parków i lasów, to można zachwycać się jej pięknem w wyobraźni. Można wędrować po tych miejscach, które aż zatykały z zachwytu nad pięknem. Wyobraźnia traktowana jako siła negentropiczna, czyli budująca, tworząca, kreatywna, pozwala w dowolnej chwili życia przenieść się do wybranego wspomnienia z podróży i ulubionego miejsca, w którym czujemy się bezpiecznie i radośnie. Dzięki niej można dowolnie zmieniać strefy geograficzne, pory roku i krajobrazy. Ważne, aby wyobraźnia pracowała w 4D, żeby zrodzone w niej piękno otaczało nas z każdej strony, z przodu, z tyłu, z boków, z góry i od dołu. Przyrodę warto nasycić światłem. To kolejna potrzeba, bez której życie człowieka stałoby się szare i smutne. Wszystko, co dobre, radosne, kojarzy się bowiem ze światłem, jasnością. Dzięki promieniom słońca istnieje życie na Ziemi, a proces fotosyntezy dostarcza cukrów potrzebnych wszystkim żywym istotom. Narody z ograniczonym dostępem do światła słonecznego są smutniejsze niż te, które mają go znacznie więcej. Również w duchowości wszyscy znają pojęcie czarne moce, ciemne moce, świetliste postacie. Światło działa na nas bardzo wielu i często nieuświadomionych poziomach. I wreszcie to najważniejsze – miłość do drugiej osoby i siebie samego. W trudnych chwilach czymś, co najbardziej dodaje siły do życia, co uspokaja rozszalały umysł, co budzi odporność organizmu na różnego rodzaju drobnoustroje, to gorące serce okazywane uczuciem, spojrzeniem, czułością i dotykiem. Nie tylko warto, ale właśnie teraz, oczywiście w gronie swoich najbliższych, z którymi żyjemy na co dzień, jak najwięcej się dotykać, z miłością w sercu tulić, głaskać, trzymać za ręce. Serce i ręce człowieka potrafią w chwili miłości emanować czymś, czego obecnie nauka nie potrafi jeszcze zbadać czy określić. Nauka fizykalna boi się ciepła serca, bo sama związana jest z zimną logiką. Nie potrafi go zrozumieć, bo ciepło można tylko poczuć. Autorzy tego artykułu podczas szkoleń funkcjonalnej terapii trzewi, gdzie technika koherencji serca i mózgu jest jednym z najważniejszych elementów tego kursu, przeprowadzili na gronie 180 kursantów badania naukowe metodami subiektywnymi. Oceniano odczucia. Wykazały one jednoznacznie, że ręce osoby skupionej na myśleniu, logice, charakteryzują się innymi parametrami fizjologicznymi niż ręce tej samej osoby skupionej na koherencji serca i mózgu, czyli koncentracja na pięknie, przyrody, na świetle, na odczuwaniu dobra w sercu i wdzięczności. W stanie logiki palce rąk stają się sztywniejsze, zimniejsze, często wilgotnieją i są wręcz nieprzyjemne w dotyku. Natomiast serce emanujące ciepłem płynącym z serca są ciepłe, momentami gorące, emanują czymś, co uspokaja, rozluźnia i łagodzi ból. Znakomicie wiedzą o tym rodzice, jak i wszystkie osoby, które doświadczyły dotyku dobrej ręki. Taka ręka wyczuje oraz rozluźni na ciele drugiej osoby napięcia i naprężenia, których nie wyczuje ręka logiczna i myśląca. Nie ma tu mowy o żadnych nadprzyrodzonych możliwościach ani o tak zwanym rozwoju duchowym. To jest coś, co ma w sobie każdy człowiek. Każda bez wyjątku osoba posiadająca umiejętności odczuwania wdzięczności, wzruszenia, zachwytu nad pięknem, może w tym uczuciu odżywać, nabierać sił, regenerować skołatane nerwy i jednocześnie emanować tym czymś na zewnątrz. Nie należy zapominać, że emocje mają zdolność łączenia się w przestrzeni i oddziaływania na innych swym potencjałem. Tak zwana teoria pól morfogenetycznych Ruperta Sheldrake'a. I nie trzeba tutaj mieć wykształcenia w zakresie fizyki, wystarczy odwołać się do swojej praktycznej wiedzy o życiu. Powszechnie wiadomo, że lęk, depresja i smutek wibrują w powietrzu, szczególnie w obecnych czasach i zarażają tym innych ludzi. Najlepszym antidotum na smutek i lęk jest ciepło serca, na ciemność – światło, na zmęczenie – kontakt z przyrodą. Można bardzo długo dyskutować nad przyczynami występowania koronawirusa, nad zasadnością tego, co robią rządy czy ktoś ponad nimi, nad zasadnością określonych form prewencji i leczenia tej choroby. Ale można też w tym czasie w swojej wyobraźni otoczyć się pięknymi widokami przyrody, stworzyć wokół siebie wirujący z ogromną prędkością krąg światła nasycanego iskierkami złota, srebra i fioletu, wywołując jednocześnie w swoim sercu pamięć pięknych myśli, chwil uzupełnianych dobrem, wzruszeniem i wdzięcznością. Koherencja serca, zwłaszcza w kryzysie, ma swoją moc. Dobre emocje, wizualizacje można wysyłać do bolesnych chwil. Przynosi to natychmiastową ulgę. Nasycać nimi swoje ciało, psychikę i duszę. Można kierować je do układu nerwowego, odpornościowego, wydzielniczego, pokarmowego, moczowego, płciowego itd. Warto podzielić się ciepłem ze swoimi bliskimi, którzy są obok nas lub gdzieś daleko. Dla ciepła serca, wzruszenia, wdzięczności oraz miłości nie ma czasu i przestrzeni. Miłość jest najważniejsza i najsilniejsza. Warto skupić się na niej kilka razy dziennie i dzielić się nią z bliskimi. Czytała Renata Batkiewicz.